Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Temat, który dziś podejmujemy, brzmi rak krtani, a nauka mowy. W naszym studium pani Magdalena Fabczak, logopeda z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku, przewodnicząca Podlaskiego Towarzystwa Laryngektomowanych w Białymstoku. Witamy Pani Doktor. Tak,
witam serdecznie. Szczęść Boże.
Z Panią Doktor troje przyjaciół, jednocześnie pacjentów. Pani Mariola Grochowska.
Witam. Szczęść Boże.
Pan Adam Wasilewski.
Szczęść Boże.
Oraz Pan Lucjan Paniczko.
Witam. Szczęść Boże.
Państwo już się przedstawili. Słyszymy, że mówią, ale nasze rozmowy niedokończone. Zanim przejdziemy do Państwa umiejętności w zakresie mowy, to chcemy posłuchać najpierw Pani Doktor wytłumaczenia, czym jest rak krtani, czym są nowotwory krtani, jakie są przyczyny, jakie są objawy i jakie są skutki.
Rak krtani jest chorobą, która bardzo kaleczy ciało pacjenta, także duszę, ale na razie mówmy o ciele. Jest to choroba nowotworowa, która rozwija się w zawrotnym tempie, bardzo szybkim. Doprowadza do tego, tak jak moich przyjaciół właśnie, że zjawiają się do lekarza niestety już w takim okresie, kiedy jest dość zaawansowany i należy krtań usunąć w całości. Jest to choroba, która dotyczy przede wszystkim mężczyzn. W 92-3% zapadają na nią panowie, panie znacznie rzadziej. Myślę, że dzieje się to tak dlatego, ze względu na przyczyny, dzięki którym powstaje ta choroba. Z takich sztandarowych, znanych w piśmiennictwie, powtarzanych zawsze jest ból promieniujący z jednej strony szyi do ucha, chrypka, uczucie duszności, a także przeszkoda w połykaniu, poczucie przeszkody w połykaniu. Niektóre z tych czynników mogą się pojawiać także przy anginie, jak na przykład uczucie przeszkody podczas połykania. Jednak, jak mówił mój wspaniały szef mojego oddziału, jeżeli taka chrypka utrzymuje się dłużej niż 2-3 tygodnie, antybiotyk nie pomaga, należy poprosić lekarza pierwszego kontaktu o skierowanie do laryngologa, który wykona badania specjalistyczne. I rzeczywiście dopiero wtedy u laryngologa bardzo często można ocenić, postawić diagnozę i rozpocząć konkretne leczenie. Ale może będzie jeszcze lepiej, bardziej obrazowo, jeśli moi przyjaciele powiedzą, jakie mieli objawy raka krtani. Mariolka.
Ja miałam pieczenie w gardle i promieniowanie do ucha. Bardzo trochę mnie bolało ucho, bo chciałam się do lekarza i sporoczyłam się na oddział. Tam mi zrobili tomografię i po 2 tygodniach okazało się, że jest to nowotwór.
Pani doktor, posłuchaliśmy pani Marioli Grochowskiej. Słyszymy, rozumiemy. I teraz prosimy już panią doktor o wytłumaczenie. Czy pani Mariola mówi dzięki syntezatorom mowy?
Ja mówię sama. Dzięki naszej Marcie nauczyłam się mówić. Bardzo dużo ćwiczyłam.
Tak, Mariolka mówi sama. Głos ma utworzony w ustach, w przełyku. Nie ma żadnych wspomagaczy, nie ma też żadnej protezki wszczepianej do tchawicy. Mówi sama. Inaczej jest u Adasia. Adasiu, powiedz, jakie ty miałeś objawy.
Dzień dobry. Pierwsze moje objawy to miałem problemy z przełykaniem pokarmów i z biciem płynów. Była u mnie robiona gastroskopia. I na gastroskopii wykazało, że jest guz. I lekarz, ten co robił gastroskopię, skierował mnie do lekarza rodzinnego, żeby wziąć skierowanie i zrobić i zgłosić się do laryngologa. Wziąłem skierowanie, zgłosiłem się do laryngologa i okazało się, że jest nowotwór krtani i bardzo szybko zostało zoperowane. Dziękuję.
Adaś właśnie mówi przy pomocy protezki Provox wszczepionej do tylnej ściany tchawicy. Boom protezkowy w Polsce, jeśli tak można mi powiedzieć, rozpoczął się jakieś 8-10 lat temu. Jest to rzeczywiście duże udogodnienie. Wiele ośrodków te protezki wszczepia, niektóre bardziej spokojnie, inne rzeczywiście bardzo często. Co daje protezka? Myślę, że przyspiesza zdecydowanie utworzenie głosu. To, co my osiągamy ćwiczeniem, powiedzmy, dwutygodniowym, trzytygodniowym, można przyspieszyć. Jednakowóż głos tworzy się także w ustach przełyku. Czy przy pomocy protezki, czy bez udziału protezki, tworzy się w tym samym miejscu, powiedzmy, u Marioli i u Adasia. Ale Adam mówi świetnie przy pomocy tej protezki. Należy jednak do osób, które mówią wyjątkowych, które mówią także bez udziału tej protezki, więc spróbujemy może później zademonstrować. Ale jeśli ojciec pozwoli, chciałabym jeszcze spytać Lucjana. Ludzku, powiedz, a jakie ty miałeś objawy?
No, u mnie takie typowe. Najpierw w lutym chrypka, cały miesiąc, lekarz rodzinny. Jedne tabletki, drugie, nic nie pomaga. No, foniatra zrobił tam tym przyrządem, zbadał, no, skierował na ordynatora na badanie i potem zaraz mi zrobili, pobrali wycinek na stole operacyjnym i wyszło, że Rakowski, ale ja miałem naświetlanie lampami i to naświetlaniu bardzo dobrze się czułem i po dwóch latach nie, znów się odnowił. W koniec sierpnia to ja normalnie w kościele się śpiewałem, a już w połowie września czułem, że mi tam coś dolega i zaraz 30 listopada mnie zoperowali. Także ja jestem po naświetlaniach najpierw, a potem po operacji w laryngektomii całkowitej. No.
Lucek też mówi przełykiem, bez udziału protezki. Ja może jeszcze chciałabym powiedzieć, a propos protezek, jest to ogromna pomoc dla pacjentów. Mam takich pacjentów, którzy sobie nie wyobrażają życia wręcz bez udziału mówienia bez udziału protezki. Wymieniają ją często. Protezkę taką można wymienić obecnie raz na pół roku. Jest refundowana przez NFZ. Ale mam też przykłady wielu, niestety, no muszę to powiedzieć, bo to są moi pacjenci, mam też przykłady wielu powikłań istniejących przy takich protezkach, nie sięgając daleko z własnego podwórka, bo o tym mi wolno mówić najbardziej. Pacjentka, która miała bardzo często wymienianą protezkę, w sumie 4 lata po operacji, w pierwszym roku wymieniano jej tę protezkę aż 10 razy, potem sukcesywnie była ona również wymieniana. Okazało się, że miała bardzo dużą wydzielinę strachostomu. Wraz z nią wyskoczyła jej, wykasłała tę protezkę. Okazało się, że dziura po tej protezce w tchawicy jest na tyle duża, że w ciągu półtora roku nie zasklepiła się, nie zarosła samoczynnie. Pacjentka była odżywiana poprzez sondę pokarmową podaną do nosa i do przełyku. Po pół roku przełożono odżywianie na PEGA. W sumie odżywiała się pozaustrojowo przez PEGA rok, pół roku przez sondę, w sumie półtora roku. W momencie, kiedy miała wyjeżdżać na zacerowanie tej dziury do innego ośrodka niż nasz, w dniu wyjazdu, kiedy była umówiona, niestety zmarła. W międzyczasie schudła 25 kg. Był taki czas, że poruszała się tylko na wózku. Ale muszę szczerze powiedzieć, że to nie jest jedyny przypadek. Uważam, że bardzo drastyczny. Ale żyliśmy tym niedawno, bo jest to jedna z moich pacjentek, którą 2 lata temu wydaliśmy za mąż, więc bardzo pamiętamy, jak się cieszyli, jakie to było dla nich piękne i wspaniałe. Ogromnie żałujemy, że niestety musiała odejść. Jest wiele innych powikłań przy użyciu protezek, co nie znaczy, że nie są dobre. Mało tego, powiem, że w fachowej literaturze foniatrzy i laryngolodzy uważają, oceniają badaniami akustycznymi głos wytworzony przy pomocy protezki jako bardziej przypominający głos ludzki. Tak, jednak ja jestem znana z tego, że wolę pracować bez tego typu pomocy, chociaż mam dużo pacjentów z protezkami też. Dlaczego? Ponieważ przy pomocy takiego głosu i przez telefon, i w rozmowie bezpośredniej, może bardziej przez telefon, jestem w stanie odczytać nastrój mego pacjenta, czy jest smutny, czy coś się stało, czy jest bardzo zadowolony. Ja to słyszę w tembrze głosu przez telefon, słyszę. Natomiast głos oparty na protezce, wiem, że można rozróżnić, bardziej kobiecy i męski. Jednak jest to głos stosunkowo monotonny, choć zbliżony bardziej do ludzkiego. I na jednym wydechu staram się powiedzieć jak najwięcej. Dlatego mówiąc jak najwięcej, nie wykonujemy zbyt dobrze prozodii języka, czyli nie używamy melodii, akcentu i rytmu.
Słuchamy tego wszystkiego z wielkim zainteresowaniem, takim
może
też zdziwieniem.
To ja bym trochę tylko w nawiązaniu do naszej Magdy. Ja przed operacją czytałem literaturę, internet i właśnie o tej protezce słyszałem i zapytałem lekarza, gdzie mnie mieli operować, czy właśnie o tej protezce odradził mi. Powiedział, że to nie jest taka dobra sprawa, lepiej bez protezki i potem próbować nauczyć się ćwiczniemu. Dziękuję za radę i udało mi się właśnie nauczyć się mówić bez protezki.
No właśnie, a ja znów mi proponowali protezkę, ale po operacji stanie, bo ja miałam wcześniej dużo problemów, bo miałam przeoperowaną tarczycę i miałam powikłania po tarczycy. Przeszłam 20 zabiegów do operacji w stanie. No i lekarz przyszedł do córki i powiedział, przykro nam, ale mama nie może mieć protezki wstawionej, bo ma same wzrosty. To ja dzisiaj Bogu dziękuję, że nie ma protezki.
Pani doktor, skąd zainteresowanie i skąd pomysł na uczenie osób po zabiegu wycięcia krtani, nauki mowy bez protezy?
Bez protezy?
Tak.
Oj, to bardzo proste, bo wtedy, kiedy ja to zaczynałam, a było to całe 37 lat temu, czyli bardzo dawno, nie było protezek. W związku z tym nie było czym się posiłkować. Uczyliśmy my logopedzi, a dodam, że nas jest aż 10 w skali kraju, tak profesjonalnie zajmujących się tym tematem, a nie dorywczo. Uczyliśmy się troszeczkę od foniatrów, ja także, ale z czasem udało mi się wykształcić swoje metody oparte na logatomach jako bardzo skuteczne. Osoba, która wychodzi ze szpitala, jest pozostawiona sama sobie. Lekarze ratują życie. To jest bezcenny dar z pełnym pochyleniem głowy. Natomiast czynią z pacjenta inwalidę. Nowa druga krtań mi nie wyrośnie. Mój ordynator, o którym wspominałam wcześniej, mówił, że uratowałem pacjentowi życie, jednak stałem się sprawcą jego kalectwa. I to jest prawda. Moi przyjaciele mają dziurę w szyi, oddychają przez nią. Usunięcie krtani, kosztorys ratowania życia jest bardzo duży. Nie możemy uprawiać sportów, nie możemy dźwigać ciężarów zbyt dużych. Nie wbiegniemy na trzecie czy czwarte piętro, czy nawet na drugie tak szybko. Kichamy, odkrztuszamy tędy przez otwór w linii środkowej szyi. Oddychamy tylko tym otworem. Nos i usta wyłączone są z oddychania. W związku z tym nie czujemy zapachów. Na początku, tuż po operacji, nie czujemy smaku. Jest to takie nowum dla pacjenta. kosztorno i tracimy głos oczywiście i mowę. To jest sprawa zasadnicza, albowiem mowa artykułowana dana jest tylko człowiekowi. Dopiero wtedy po tej stracie w myśl tego porzekadła doceniamy to, co straciliśmy, prawda? Więc jeśli ojciec pozwoli, nie mówiliśmy jeszcze o miejscach pracy, czyli o tych przyczynach nowotworu. Ja może powiem tak przewrotnie. Przyczyny, miejsce pracy i miejsce zamieszkania, bo jest to naprawdę ściśle ze sobą związane. Podobnie jak przy raku płuc, bardzo ważne jest środowisko, w którym mieszkam i w którym pracuję. I może dalej przewrotnie. Moi pacjenci pracowali, a to w kopalni odkrywkowej kredy na przykład. I był tylko, woził tę kredę, nie wydobywał jej mój pacjent. A to fryzjerka, a to szewcowa, bo to była pani. Także w kopalniach węgla jednego i drugiego, w anamnezach prawie każdego pacjenta, no powiedzmy w 97-8% powtarza się jednak palenie papierosów. Nikotynizm uznany już przez WHO jako choroba, prawda? Więc nikotynizm, ale też przy okazji jakby synergistycznie nadużywanie alkoholu, bo to się łączy jedno z drugim bardzo często, nie u każdego. Ja jestem ogromnie przeciwna, by nazywać moich przyjaciół zbyt wiele pijącymi alkoholu, bo można kogoś skaleczyć. Tak jak właśnie Piotrusia z Siemiatycz, który był tylko kierowcą i woził kredę. Ten pył, który się wydobywał, osadzał się na krtani będącej miejscem pierwszego ataku w porównaniu z płucami. Co jeszcze? Zakłady fryzjerskie, praca przy kobalcie, przy azbeście. Jak mówiłam, w tych kopalniach węgla jednego i drugiego, w zakładach takich typu na przykład jak w Białymstoku są fasty, zakłady, gdzie się tka, gdzie dużo w powietrzu unosi się zanieczyszczeń, pyłów. W miejscu pracy, także i na zewnątrz. No my mamy to szczęście, że mieszkamy Białystok i Podlasie, to są płuca Polski, prawda? Jest tyle tych puszcz i zielonych obszarów, ale jednakowoż ludzie zapadają na takie choroby. Proszę sobie wyobrazić, że rocznie w granicach 2400 czy 500 zachorowań na raka krtani. Z tego niestety, podpieram się literaturą, teraz piśmiennictwem, z tego niestety 1500-1600 osób odchodzi. Odchodzi całkowicie, więc sporo jest tych zachorowań. Jest wiele osób potrzebujących pomocy. I nawiązując do pytania ojca, potrzeba takiej rehabilitacji stała się z chęci, w moim przypadku, z chęci pomagania ludziom. Poza tym zawsze lubiłam wyzwania. Dla mnie coś, co jest trudne, co jest mało osiągalne albo nie ma wzorców, jest tym łatwiejsze do... Prowokuje mnie do tego, żeby to osiągnąć. I pamiętam, że kiedyś, kiedy jeden z moich pacjentów, pan Stanisław, to było bardzo dawno temu, 28 lat temu, wychodził ze szpitala, z oddziału laryngologicznego. I ja mówię do niego, panie Stasieńku, idzie pan do domu, zaczniecie państwo z żoną inne życie. Troszeczkę inne jednak, prawda? On tak popatrzył na mnie i mówi, pani, a jakie inne? Na łódce nie popływam i nie powędkuję. Remontów w domu nie skończę. Wnukom bajek nie będę opowiadał. Nie zaśpiewam kołysanki. I tak posłuchałam tego, kiedy to powiedział i rozpłakał się. To był wtedy lipiec, pamiętam, 17 lipca. Było bardzo gorąco. I ten kontrast pięknego słońca z tą skargą pacjenta, no takim wielkim piętnem w mojej duszy, okazał się, że trwa to cały czas do dzisiaj. Wiem, że takim osobom trzeba pomóc, bo ratuje się żyć jako warunek najważniejszy ze wszystkiego. Ale potem trzeba tę osobę dostosować do życia w społeczeństwie, bo skąd się biorą
doktor,
właśnie.
Wspomniała pani o 10 logopedach, którzy fachowo zajmują się nauką mowy po utracie krtani. Czy każdy z tych lekarzy ma swoją metodę? I gdyby pani opisała metody nauki mowy, które są pani znane, jednocześnie ukazując te, której pani jest autorką i twórczynią?
Powiem tak, każdy logopeda stara się coś wnieść swojego, prawda? Kiedy zaczynałam tę rehabilitację, ja też korzystałam z wzorców foniatrów, a to niemieckich, a to angielskich, a to włoskich. Także z pomocy pani doktor Łuszyńskiej, foniatry, która była kierownikiem moim. I też patrzyłam, jak ona to robi na początku. Jednak bardzo szybko to podchwyciłam i starałam się dodać coś od siebie. Zaczęłam dodawać wtedy, kiedy jeden z moich pacjentów, pan Michał z Olsztyna, podczas tworzenia głosu udało nam się zaśpiewać. I pan zaśpiewał. Zaśpiewał Pojedziemy na łów. I jeśli ojciec pozwoli, ja chciałabym takiego pacjenta śpiewającego, a może najpierw grającego na harmonijce ustnej, bo to jest znacznie ciekawsze, zademonstrować, czy pozwoli ojciec, że
oczywiście,
pokażemy.
Ten materiał jest przygotowany, za chwileczkę poprosimy, a państwa zapraszamy do obejrzenia materiału Człowiek bez krta nie gra na harmonijce.
Tak właśnie, wtedy, kiedy już powiedziałem dzień dobry, dziękuję, i to nie była to taka mowa, jaka jest obecnie, ale przecież palciu już później właśnie tej Magdecie, którą tak nazywam, i ona w swoim wsparcie i w ogóle tak to kształtowała tą mowę. Ja, owszem, ja mówiłem sam, ale to, co on tym wsparciem duchowym dodawała nie tylko mnie, bo w ogóle wszystkim, ale w tym układzie mówię o sobie, to wsparcie było nieocenione dla mnie i pod względem logopedycznym, i pod względem pedagogicznym, bo pewne rzeczy trzeba poprawić, i pod względem psychologicznym jedyna osoba, która daje to wsparcie. To jest bardzo ważne. Zagram państwu piosenkę Otworem w szyi.
Pytania nauka mowy. Pani doktor, jak wiele osób jest w stanie zagrać na harmonijce?
Myślę, że niewiele. Myślę, że niewiele. Ale mam pytanie do ojca. Czy ojciec zechce spróbować odpowiedzieć? Co było łatwiejsze dla Stasia? Gra tym otworem w szyi, czy gra ustami?
Gra ustami. Trudniejsza była gra ustami.
Trudniejsza była ustami, tak.
Gra trudniejsza ustami.
Staś trenował to 2 lata. Odpowiadając na pytanie, nauczył się tego sam, ja mu tylko przynosiłam rurki do przeprowadzania powietrza z płuc do ust, aby ono w drodze odwrotnej wchodziło do harmoniki i żeby grał. Kiedy były promocje naszych książek, on grał, a myśmy tańczyli. Nie grał nigdy na żadnym instrumencie. Znaczy, przepraszam, grał chyba, próbował gry na akordeonie i tylko tyle. Na harmonice ustnej nie grał nigdy. Tuszę, iż jest jedyną osobą w Europie, która to robi. Chociaż Adaś nasz czyni zapędy i próbuje też grać. Chociaż ty, Adaśku, grasz tylko na tym powietrzu, które gromadzisz tutaj, prawda?
Tak, staram się, uczę się grać po prostu ktanią, ale to jest trudne, bo co pomalutku wychodzi. Także na razie nie zademonstruję, ale myślę, że będę się uczył i zagram za rok. Dziękuję.
Jest to bardzo trudne, naprawdę. Poza tym trzeba mieć jeszcze słuch muzyczny, jakkolwiek rozwinięty, żeby to wyszło. Jest to trudne.
Kolejny przykład to wiemy, że człowiek, który nauczył się pływać.
Tak, Witek Radosz, mogę podać nazwisko, ponieważ niestety Witka już nie ma z nami. To był rok 95. Był pierwszą osobą w Polsce, która popłynęła ze specjalnym aparatem do pływania zakupionym w Niemczech. Stowarzyszenie mu zakupiło. A że Witek uprawiał wręcz zawodowo pływanie, zrobiliśmy mu wielką frajdę, kupiliśmy ten aparat. Jeżeli można, to bardzo proszę.
Prosimy. Kolejny materiał, tym razem
pływanie.
Człowiek bez krtani, który pływa. A nauka mowy, o tym dzisiaj rozmawiamy. W studiu osoby, które już mówią bez krtani i można powiedzieć cudotwórca, czyli pani Magdalena Fabczek jako logopeda.
Proszę mnie tak nie określać, bardzo proszę.
Zapraszamy też państwa do współtworzenia rozmów niedokończonych naszego programu. Telefony do studia 56 657 0011 lub 657 0012, 536 600 lub 536 600 400, i dla widzów spoza granic ojczyzny 48 56 657 0013 lub 657 0014. Pani doktor, wspomnieliśmy o rehabilitacji, wspomnieliśmy o ćwiczeniach. Tak. Jakie są to ćwiczenia, które pozwalają i pomagają?
Może ja pomagają. Odpowiem, tak. Wręczę panią Magdę. Najważniejsza sprawa to wyćwiczyć mięśnie przełyku. Ja byłem na pierwszej wizycie u Magdy i tam kolega pokazywał, nie mogę zrozumieć za kiny. Ja mówię, nigdy się nie nauczę. Ale potem w domu tak uparcie, może z miesiąc czasu. I zaczął mi ten głos powstawać. Także tutaj musi być wola pacjenta i bardzo duże samozaparcie i pomoc, bo sama Magda tego głosu nie włoży do ust. To trzeba, musimy ćwiczenia obustronne pod kierownictwem. Jak, co, jak, gdzie tam, to. I właśnie to ja dziękuję pani Magdzie, że mi pomogła.
Tak, to prawda. Wola pacjenta i to samozaparcie, o którym Lucek mówi tak pięknie, to prawda, oczywiście, że tak. Trzeba jednak wiedzieć, w co się zapierać, tak? W jakie zaparte iść. Ja świetnie, dziękuję ci ogromnie, że to pokazałeś ćwiczenie, bo chciałabym państwu powiedzieć, że to chrumkanie, które kiedyś tak dawno temu nazwałam, bo jako żywo przypomina chrumkanie, prosiaczka. To chrumkanie jest genialnym ćwiczeniem mięśni przełyku, które to ćwiczenie pokonuje wszelkie niedoskonałości przełyku, które mogą być przeszkodą do tworzenia głosu, a polegające na tym, że przełyk podczas operacji jest rozcinany i potem zszywany, nabiera różnego kształtu. I ono na tyle jest skuteczne, że pokonuje kształt, a to cylindryczny, a to stożkowaty, a to niekorzystny kształt przełyku, bo różnie ręka chirurga może zaszyć, prawda? Po operacji to ćwiczenie jest tak świetne, tak gimnastykuje miejsce pseudogłośni, czyli to miejsce, gdzie powstaje głos, że w zasadzie, ja nie wiem, czy moi przyjaciele wszyscy potwierdzą, że wystarczy, jeżeli z rana wstaję, pochrumkam kilka razy, głos powstaje. Praktycznie jak się nauczy ktoś tego chrumkania, nie ma osoby, u której głos mógłby nie powstać. Ja przez tyle lat miałam już zaszczyt i niekłamaną przyjemność uczyć wiele osób z naszych turnusów rehabilitacyjnych, które zorganizowałam już 42 turnusy. Skorzystało prawie 1600 osób, a summa summarum uczyłam ponad 3,5 tysiąca. No może to nie jest dużo, ale zawsze coś na początek. I wszyscy mówią, że pracuję tym chrumkaniem od 30 lat, 28, od bardzo dawna, że jest to niezwykle skuteczny sposób, aby
to
tak wytrenować.
To chrumkanie jest konieczne codziennie?
Tak, dla rozruszania się z rana ćwiczymy codziennie. Mało tego, kiedy głos się łamie, wystarczy.
W pierwszej fazie to tak nie będziesz krumpkał na okrągło, bo parę zasapiesz się i ci nic nie wychodzi, więc do poduszki poleżałem. Nie, znów będę krumpkał i tak samo zaparcie. To tak trwało do 4 tygodni, zanim mi się ten głos pojawił. To nie jest tak od razu, że tak się załapie, że to wziął, krumkał i głos. To trzeba wpaść w ten rytm gardła, żeby w jedną stronę i w drugą stronę te gardło kodziło.
Czyli pan Lucen mówi na wdechu i na wydechu?
To znaczy nie na wdechu, ale chodzi mi o te ćwiczenie mięśni. No, te mięśnie i w jedną stronę i w drugą chodzą. I trzeba je tak właśnie wyćwiczyć, żeby swobodnie nimi operować.
Lucek teraz mówi o jednym z warunków sine qua non, czyli absolutnie koniecznie potrzebnych do tworzenia głosu. To jest właśnie wytrenowanie mięśni przełyku. To jest jedna sprawa. A druga, głos nie powstaje w próżni, może powstać w powietrzu. Więc tym drugim warunkiem koniecznym jest nauka wprowadzenia powietrza przez jamę ustną do przełyku, by ono w drodze powrotnej, wychodząc, stanęło pomiędzy tymi ustami przełyku, czyli tym pierwszym przewężeniem, jakie istnieje w przełyku, i by wychodząc miało odpowiednie ciśnienie, pobudziło te mięśnie przełyku do pracy. Jeśli one będą odpowiednio wyćwiczone, pobudzenie ich do pracy jest dziecięco proste, do pracy w tworzeniu głosu. Ale głos jest potrzebny. Niepotrzebne jest moim zdaniem po tych 37 latach praktyki odbijanie, ruktus, bekanie. Raz, że nie każdemu ono wychodzi, to odbicie dźwięczne. Jest to męczące, jeżeli zbyt dużo nabierze się powietrza, ono dochodzi do żołądka, powoduje wzdęcia, kłujące bóle brzucha. Nie jest to komfortowa sytuacja dla pacjenta. Poza tym nie każdemu się odbija. Ja bekania, odbijania nie ćwiczę w ogóle. Zastąpiłam to chrumkaniem właśnie, ćwiczeniami mięśni przełyku. I uważam, że jest to tak bardzo skuteczne. Zresztą moi przyjaciele potwierdzają to, że rzeczywiście to pomaga w starcie.
Rak krtania, nauka mowy. Mamy pierwszy telefon. Prosimy bardzo. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Polski. Witam Ojcze Benedykcie i wszystkich gości w studiu. Pięknie patrzę, obserwuję, jak sobie Państwo radzicie z tą mową. Jest to po prostu pod wrażeniem. I chciałbym się zapytać Pani logopedy, czy jeżeli mam częste infekcje z gardłem typu angina czy coś, czy to też może się w przyszłości wiązać właśnie z taką chorobą? I czy jest taki program, który po prostu profilaktycznie bada, żeby we wczesnym stadium wykryć tą chorobę, żeby, jak to mówią, zapobiegać, a nie później leczyć? I często po prostu ten tak ważny narząd, jakim jest krtań, i my często mający te krtanie nie doceniamy, ty paląc papierosy, czy tak tutaj państwo powiedzieli, nadużywając alkoholu, nie doceniamy tego, jak nas Pan Bóg stworzył. Także to są takie dwa moje pytania. Pozdrawiam i...
Dziękuję Panie Danielu. I prosimy.
Ja myślę, że Panie Danielu, jest to przede wszystkim pytanie skierowane do laryngologa. Ale co będę mogła, to już Panu służę odpowiedzią. Uważam, że częste infekcje, może jeszcze inaczej, należałoby nauczyć się pracować głosem, czyli doprowadzić do dobrej impostacji i emisji głosu. Jeśli głos jest dobrze postawiony, dobrze się go używa, wtedy zapadanie na jakiekolwiek choroby związane z krtanią jest o wiele rzadsze. Jednak te czynniki karcynogenne, o których mówiłam wcześniej, mogą powodować czy przeziębienia, czy częste infekcje. Myślę, że to nie jest droga do raka krtani. Natomiast jeżeli pojawia się to bardzo często, trzeba spytać o laryngologa, o jakiś program, który by Pana chronił, o zapobieganie, prawda, jeśli chodzi o raka krtani. Same infekcje myślę, że nie dają. To nie jest prosta droga do nowotworu krtani.
Ponieważ dzisiaj rozmawiamy o osobach, które zapadły na chorobę nowotworową, nowotwór krtani i są po zabiegu wycięcia krtani, czyli są po laryngektomii. Tutaj pan Lucjan mówił, że na początku był leczony naświetlaniem, a w ostatecznym stadium rozwoju choroby krtań została mu usunięta, więc tutaj też panu Danielowi musiałem powiedzieć, że to jest nie tak, że te osoby zapadły na jakąś chorobę, że są bez krtani. To jest przyczyną zasadniczą jest rak krtani, który to powoduje, więc wszystkie badania, które są badaniami profilaktycznymi w poszukiwaniu raka w naszym organizmie są jak najbardziej wskazane, nie tylko celowane w raka krtani, skoro mam chrypkę czy jakieś tutaj
tak.
problemy z gardłem.
Kontynuując, chciałaś coś powiedzieć, Mario?
Ja mówię, że ja miałam na prześwietlenie po wycięciu krtani.
A potem dopiero...
A potem dotarłam do naszej blachopetki, do magnery.
Bywa też często tak, że wtedy, kiedy zmiany nie są zbyt zaawansowane, to proponowane jest, wchodzę na podwórko laryngologiczne, to proponowana jest terapia naświetlania, prawda, radioterapia, terapia oszczędzająca. Jest kilka metod leczenia, jest i radioterapia, jest chirurgia. Bywa tak, że najpierw jest radioterapia, jeśli nie daje skutku, krtań jest usuwana. Dopiero potem leczenie konwencjonalne dopełniające. Mój laryngolog, którego tak już trzeci raz wspominam dzisiaj, powiedział, że lepiej jest najpierw usunąć, najpierw chirurgia, a potem radioterapia, chemioterapia. Adasiu, ty miałeś i radioterapię, i chemioterapię, prawda?
Tak, miałem radioterapię i chemioterapię stosowaną.
Ale po usunięciu?
Po usunięciu krtani, tak. Właśnie uczę się mówić mową przełykową. I tak właśnie u mnie to wygląda, że zgłosiłem się właśnie do Magdy. I pomalutku wszystko wychodzi. Dziękuję.
Czy ojciec pozwoliłby, że ja coś powiem o tej metodzie?
Tak, tylko musimy odebrać telefon, bo ktoś czeka. Prosimy bardzo, halo. Prosimy, telewizja Trwam, halo.
Halo.
Witamy serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Moi przyjaciele, niedoli, jestem pełen podziwu dla Was, dla Pani doktor i dla Was tego zagartowania. Ja mam na imię Zbigniew, chwała, dzwonię z Niemiec, z okolic Kolonii. No, chciałbym się podzielić takimi spostrzeżeniami. Pani doktor już pewnie zauważyła, że mówię przy pomocy z tym protezy, czyli protezy głosu. Jest to proteza produkcji szwedzkiej. nie będę mówił firmy, żeby nie robić reklamy, ale moim zdaniem, przepraszam, ja nie próbowałem mówić bez protezy, bo zaraz przy operacji założono mi protezę. No i dla mnie to jest w tej chwili jedyna forma możliwości kontaktu. Aczkolwiek również są pewne małe problemy, ponieważ ma przerwy też, ta proteza się przytyka, trzeba ją wymieniać. No ale niestety pozwolę sobie na taką refleksję, bo poznałem tutaj kolegę, który też miał u nas w klinice, był operowany, no niestety musiał zjechać do Polski, ponieważ nie był tutaj ubezpieczony. I powiedział mi chłopie, jakbyś ty był w Polsce z twoim rakiem, bo ja mam raka trzeciego stopnia. Jestem 4 lata po operacji i wszyscy się dziwią, że tak mówię wyraźnie. Niestety ja zazdroszczę tym panom, którzy śpiewają, którzy grają na instrumentach. Ja jestem muzykiem z wykształcenia i już chyba nigdy nie zagram na harmonijce ustnej, ani nie zaśpiewam. Ale pomimo to jestem pełen podziwu dla pani doktor. Naprawdę jest to stara metoda, tylko dziwi mnie, dlaczego państwo tak unikacie tej protezy. Przecież idziemy do przodu, z technika idzie do przodu. Tak, ja mam możliwość tutaj do wyboru protezę niemiecką i szwedzką i pomimo, że jestem w Niemczech, to założono mi protezę szwedzką, która jest moim zdaniem chyba dużo lepsza, no ale niestety bardzo droga. Natomiast to, co pani doktor mówiła, że wytwarza się pewne podciśnienie, no to ja niestety nie mogę używać tej normalnej protezy, tylko ja muszę używać protezy rodzaju Active Valve, o której nawet lekarze w Polsce nie słyszeli niektórzy. To jest proteza z takim małym magnesikiem wewnątrz, który pomaga domykać tą klapkę, żeby powietrze się nie dostawało do żołądka. No niestety ta proteza jest bardzo droga, kosztuje w Polsce podobno około 9000 zł, a ja ją tutaj mam za darmo i chciałbym zjechać do Polski, no ale niestety jestem zmuszony tutaj mieszkać, ponieważ tutaj mam to za darmo. Tutaj to kosztuje 4000 euro, a ja mam to refundowane przez kasę chorych niemiecką. Ja jestem strasznie zbulwersowany tym, że w Polsce na przykład nie są refundowane plastry i filtry do tracheostomii. To jest dla mnie koszmar. Ja tutaj mam wszystko refundowane, specjalistyczne filtry. Mój kolega jest mechanikiem samochodowym, ten, o którym mówiłem, i on naprawia samochody normalnie. On spawa, szlifuje, ma specjalny filtr. W tej chwili są specjalne filtry Flickhead z angielskiego wolna ręka, że można mówić bez użycia palca, nie trzeba tych filtrów naciskać. No niestety.
Dziękuję panie Zbigniewie. Oddamy tu głos pani doktor Magdalena Fabczak. Prosimy.
Panie Zbyszku, ja ogromnie się cieszę, że pana słyszę. Gratuluję serdecznie tak pięknego głosu. Bardzo, bardzo serdecznie gratuluję. Mam tylko wrażenie, że pan się troszeczkę męczył na samym końcu, ale może to moje subiektywne odczucie. Chcę panu powiedzieć tak, panie Zbyszku, nie stronimy od tych protez. Ja mam naprawdę sporo osób w naszym gronie, takich jak Adaś, że używają, że mają wszczepione protezy do tkawicy. Korzystamy z tego. Mało tego, nie powiedzieliśmy jeszcze o tym do tej pory, istnieje coś takiego już, może jako przeżytek, laryngofon, jest to elektroniczna proteza krtani, którą przykłada się w różnym miejscu, znajdując najlepsze do tworzenia głosu. Na pewno protezki Provox, Novox, Vega na pewno wyparły ten laryngofon, ale był to też kiedyś sposób na utworzenie głosu u osób, którego samodzielnie by utworzyć nie mogły. Bardzo serdecznie pana pozdrawiam. Jestem ogromnie wdzięczna za ten telefon. Myślę, że wy też.
Tak, oczywiście.
Pan Zbigniew poruszył też sprawę polskiego systemu refundacji. Tak. Dla osób po operacji raka krtani. Czy pani doktor ma wiedzę na ten temat? Jak wygląda ta sprawa?
Wsparcie, refundacji protez?
Protez i wszystkiego, co pomaga osobom po...
Więc może zacznę od tych protez, że takie protezy, jakie ma Adaś i inne osoby od nas, są refundowane raz na pół roku. I jeszcze jakiś czas wcześniej były refundowane raz na rok. W tej chwili NFZ refunduje i można je wymieniać co pół roku. Dlaczego trzeba protezy wymieniać? To jest jeden z trzech mankamentów, o których chcę powiedzieć. Należy je wymieniać, ponieważ protezy przeciekają i po prostu przepuszczają płyny do górnych dróg oddechowych. I aby nie zakrztusić się i nie być osłabionym tymi płynami, wymieniamy. Drugi powód to jest taki, że dlaczego one są takie, no nie mogę powiedzieć, że słabe, bo są bardzo dobre, ale jakie mają mankamenty? By powiedzieć przy pomocy protezki, Adasiu, powiedz coś.
Właśnie o to chodzi, że muszę zatykać, tak jak pan Zbyszek powiedział, że no, ale nie są refundowane protezki i na zasadzie filtra rozmawiam przy pomocy zatykania.
Palcem,
no ale to nie jest refundowane i muszę kupować właśnie na własny koszt z środków po prostu renty chorobowej, musimy, no, z własnych.
Tak, musimy zatykać otwór palcem, żeby coś powiedzieć, więc kiedy jadę samochodem, sprawia to pewną trudność prowadzić jakąś rozmowę, nawet towarzyską, nie mówiąc o telefonicznej. Są te protezki typu freehand, o których pan napomykał, panie Zbyszku. Rzeczywiście w Polsce one nie są refundowane, są rzeczywiście droższe. Ja jednak słyszałam inną cenę niż 9 tysięcy, znacznie niższą, ale nie są refundowane. Więc te trzy mankamenty w mojej opinii wystarczają, aby jednak zastanowić się odrobineczkę, czy i te perturbacje po usunięciu protezki, których ja znam znacznie więcej, proszę mi wierzyć, przytoczyłam może najbardziej jaskrawy, uczyniłam to specjalnie, sprawiają, że należy się jednak zastanowić, czy tak obligatoryjnie każdemu można wszczepiać te protezki. Ale ja mam bardzo dużo pacjentów, których uczę mówić przy pomocy protezek również. Ale także
mówię... Pana Zbyszka, pani doktor chciała powiedzieć troszeczkę więcej słów na temat metody, o której dzisiaj też rozmawiamy. Może tak troszeczkę, troszeczkę etapami, ale jednak cały czas o tej metodzie nauki mowy.
Tak,
po raku krtani, wycięciu krtani.
Ja miałam tą przyjemność, że miałam możliwość przebadania nagrań głosów 620 osób dawno temu. I z tych nagrań opracowałam pewien klucz. To mi po prostu wyszło, że można utworzyć głos bardzo prosto przy pomocy logatomów. Logatom to jest sylaba lub zlepek sylab bez semantyki, bez znaczenia. Na przykład kutuczuczku albo kytypyczkę. To nie ma żadnego sensu, prawda? Natomiast co jest ważne i co właśnie opracowałam? Ważne jest to, żeby po wypowiedzeniu tego logatomu głoskę, podczas artykulacji której chcę utworzyć głos, by można było ten głos uzyskać, stawiając w bezpośrednim sąsiedztwie tej głoski, czyli przy niej samej, lub przed nią, lub za nią, lub dalej za nią, odpowiednią inną głoskę, to znaczy mającą cechy dystynktywne, każda z tych głosek inną, taką, by podczas artykulacji całego logatomu utworzył się głos samoczynnie podczas wypowiadania tego logatomu na tej głosy, którą chcemy zrealizować. Co było trudnością? Trudnością było to, żeby opracować do wszystkich głosek 30 kilku alfabetu polskiego odpowiedni zestaw logatomów, czyli użycia odpowiednich głosek z takimi cechami dystynktywnymi, a nie innymi, by podczas jego wypowiadania mógł powstać głos. Jest to tak proste i tak oczywiste.
Chociaż brzmi w sposób bardzo skomplikowany.
Ale daje fantastyczne efekty, naprawdę. Przecież Adaś i Julcku, ty też i Mariola też uczyli się przy pomocy logatomu. I to właśnie daje efekty i to nie męczy pacjenta, bo właśnie nie uczymy się tego odbijania. Daje naprawdę, uważam, dość dobre efekty. Opracowałam cały alfabet polski. Jest on, jeśli ojciec pozwoli, jest on w wielu książkach. Ja już wydrukowałam 8 książek dotyczących możliwości mówienia, technik, ćwiczeń po nowotworze krtani. Na przykład taka właśnie, techniki i ćwiczenia. Na przykład, Adaśku, ty pokaż też o tą żółtą, jeśli można. Na przykład taka.
Najnowsza ta książka pani Magdy.
Bez krtani. Tak. Albo też taką, Ludzku, ty masz przy sobie książkę. To jest jedna z moich wcześniejszych książek. Tworzenie głosu i mowy u osób po całkowitym usunięciu krtani. Jest tych książek troszeczkę. Opisywałam bardzo dokładnie, krok po kroku, wszystkie ćwiczenia. Jednakowoż z samej teorii trudno się nauczyć. Najlepiej jest, kiedy ma się taką książkę i ma się kogoś, kto te ćwiczenia pokaże. Bo chrumkanie brzmi bardzo infantylnie, bardzo śmiesznie. A trudno powiedzieć, pochrumkaj sobie, prawda? Trzeba pokazać.
W telefonie poprosimy o prezentację takich ćwiczeń już bezpośrednich. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Piotr z Fromborka mówię. Witam ojca Benedykta.
Witam serdecznie.
Panie doktor i miłych gości, którym bardzo współczuję i podziwiam. Bo ja to chciałem się do pani doktor zapytać, bo to miałem nie około 40 lat, chrypkę, dosyć dużo paliłem, rzuciłem papierosy wcześniej, wtedy mi jeszcze gorzej wzięło. No i miałem skierowanie już do Elbląga, aż z Fromborka, do specjalistów i wtedy pani profesor przyjechała za 2 tygodnie, mnie w szpitalu powiedzieli, że miałem wycinek brać, że wziąć, bo to chrypkę miałem. Ale ta pani profesor powiedziała, a że tu nie trzeba wycinku brać. A ja mówię, że i zapytała mnie się, i pani doktor dobrze to powiedziała, czy pali pan. Ja mówię, nie, że rzuciłem. No to dobrze, mówię, bo tak by jeszcze gorzej podrażniało. I nie palę do tej pory, ja mówię tak jak mówię, nie, no. I dzięki Bogu, tylko się zapytaj, pani doktor, czy to może wrócić jeszcze. Pani doktor, takie zapytanie mam. A ja panią doktor to podziwiam, że pani taką pomoc niesie dla ludzi. Daj Boże, pani szczęść Boże, życzę pani zdrowia, pani doktor, i pani to żywcem do nieba pójdzie. Naprawdę, tak pani służy ludziom.
Dziękujemy pani Piotr.
Dziękujemy.
Ja pana trzymam za słowo, żebym tym żywcem do nieba mogła pójść. Co chcę powiedzieć, że służenie ludziom, a wszak pracuję w służbie zdrowia, ja myślę, że jest to po prostu znak mego życia, taki stygmat duchowy i tak mam. A tak już teraz zupełnie poważnie. Świetnie, że pan przestał palić. Jak pan miał na imię?
Pan Piotr.
Pan Piotr. Panie Piotruniu, świetnie, że pan przestał palić. Szkoda, że palił pan tak długo. Czy to powróci? Odpowiem panu tak. Nikt panu nie powie, czy to powróci, czy nie. Wspaniale jest, że pan przestał palić. Jednak tyle lat palenia zostawia jakiś ślad, prawda? Na pewno. Ja, słysząc pański głos dzisiaj, ja jestem przekonana, że będzie wszystko bardzo dobrze. Ale czy na pewno, na 100%, tak jak mówię, trudno wyrokować w tej chwili. Po rozmowie telefonicznej zwłaszcza, prawda?
Pozostały nam przykłady ćwiczeń.
Tak.
W metodzie.
Czy możecie pokazać tą chrumkę?
Rozpocznijmy. Pan Adam, tak?
Tak. Ja może
jak wszyscy doskonale wiemy, że najlepiej się mówi na stojąco.
Tak, właśnie chciałam to powiedzieć. Że, dlatego proszę Adasia, żeby wstał, bo mówienie osoby po laryngektomii najlepsze jest w pozycji stojącej lub chodząc. Dlaczego? Bo przepona nie jest obciążona, nie jest ściśnięta siedzeniem, podgięciem nóg, a jeśli jeszcze ktoś ma nogę na nogę założoną, to jest trudniej. Dlatego poprosiłam, żeby Adaś wstał. Jadaśku, bądź tak dobry, pochrunkaj kilka razy i spróbuj powiedzieć jakieś kilka słów, dobrze?
A.
Bez zatykania, bez udziału protezy. Wydłuż to. O tak.
Beczka, kaczka, ciotka.
Czapka.
Zaczka. Beczka.
Tyczka.
Tyczka.
Czapka.
Zapka.
Adaś teraz mówi, pomimo, że ma szczepioną proteskę, mówi bez jej korzyści, bo nie zatyka, bez jej udziału, bo nie zatyka. I właśnie o wiele łatwiej w pozycji stojącej.
Trzeba cię uczyć i dużo ćwiczyć i to będzie dobrze wychodzić. Dziękuję.
Dziękujemy. Mimo stresu, który zawsze towarzyszy przy wystąpieniach publicznych, zwłaszcza w telewizji.
Ja chcę powiedzieć, że każdy chrumka inaczej, jeśli ojciec pozwoli.
Tak.
Ludzku, pokaż, jak u ciebie wygląda chrumkanie.
No.
I powiedz coś teraz.
To znaczy, trochę, to nie, to ja uczyłem się właśnie mowy, to tak krumkałem i zaczynałem takie słowa jak teczka, kaczka, kozak, lala, pala, mama i te wysławy, te my tak pomału zaczęły wychodzić i potem już zacząłem zdania układać i no i jakoś tak wyszło. Trudno to tak wytłumaczyć. No tak wyszło, no, że mam to, że dostałem to szczęście od Boga, że nauczyłem się mówić.
Dziękuję Panie Lucjanie.
A ja, jeśli ojciec pozwoli na koniec tej prezentacji, dodam, że zawsze mówiłam i powtarzam to na każdym z naszych turnusów, że ja mam przywilej pracować z ludźmi wyjątkowymi, bo moi genialnymi, bo moi przyjaciele do takich należą. Proszę sobie wyobrazić, że funkcję głosotwórczą przyjmuje przełyk, narząd, który jest stworzony do połykania pokarmów, płynów, do czegoś zupełnie innego. I w naszym przypadku sprawdza się powiedzenie, że kiedy się je, to się nie mówi. Tak, bo przełyk zajęty jest jedzeniem. Muszę powiedzieć, że ja tylko moim przyjaciołom mówię, w jaki sposób pokazuję im to. A oni to ćwiczą, dlatego że są genialni. Bo pokonać tak wielką barierę fizjologiczno-anatomiczną, bo po operacji oddychamy tędy, a tutaj tylko mówimy. Więc nauczy się nabierać powietrze przez jamę ustną do przełyku, żeby ono w drodze powrotnej pobudziło mięśnie, przełyku do drgani i by powstał głos, jest to naprawdę bardzo duże wydarzenie dla organizmu. Jestem o tym przekonana.
Proszę powiedzieć o roli przepony, zarówno w tym mówieniu, gdy mamy krtań i wtedy korzystamy z tego narządu, oszczędzając oczywiście samą krtań i samo gardło. I potem, gdy ktoś jest po laryngektomii i zaczyna mówić tą mową przełykową,
tak,
prawda, korzystając z przełyku. Jednocześnie podparcie, mówimy, głosu na przeponie.
Tak. Przepona jest mięśniem oddechowym, wdechowym i wydechowym. Jest mięśniem usytuowanym poniżej dolnej linii żeber, ale nad pępkiem. Oddziela jamę brzuszną klatkę piersiową od jamy brzusznej. I muszę powiedzieć, że bierze właśnie udział w oddychaniu. I teraz tak, u osoby, która ma krtań, uczymy, ja przynajmniej uczę, bo tym się też zajmuję, oddychania torem przeponowo-żebrowym, czyli pokazuję miejsce przepony, pokazuję, jakie ruchy ona wykonuje i co musimy zrobić, aby jak najwięcej nabrać powietrza, zatrzymać się, wykonać wdech i go podeprzeć żebrami, podparcie oddechowe i na wypuszczanym powietrzu długim mówić. Jeżeli oddychamy torem przeponowo-żebrowym, możemy nabrać 2,2 litra powietrza. A kiedy oddychamy szczytami, tym łatwiejszym oddechem, 0,33 litra powietrza, zdecydowanie na korzyść oddychania przeponowego, prawda? Wtedy mówimy to, o czym ojciec napomknął, impostacja i emisja głosu. Natomiast w naszej sytuacji, jakie są korzyści? Jest ich kilka. dzięki temu oddychaniu torem szeponowo-żebrowym możemy wprowadzić do powietrza dwa razy więcej...
Do organizmu, tak.
Przepraszam. Przepony. Możemy wprowadzić o wiele więcej powietrza do przełyku niż zwykłym wzdychaniem, ziewaniem, gwizdaniem, czyli tymi ćwiczeniami, które my robimy na początku jako obowiązkowe. Bazując na odruchach bezwarunkowych wprowadzamy powietrze do przełyku. Tym oddychaniem możemy wprowadzić o wiele więcej. Druga korzyść jest taka, że kiedy nauczymy się wypuszczać powietrze przeponą, na tyle łagodnie, że powietrze wychodzące przez ten otwór tracheotomijny, przy każdym z rodzaju mowy, czy z pomocą, czy bez, nie daje poszumu. Więc ten poszum nie zagłusza mowy. Inna korzyść to jest taka, że możemy uczyć się oddychania asynchronicznego po naszej operacji, czyli nierównoczesnego z nabieraniem powietrza do przełyku, tylko możemy sobie nabrać powietrza tędy do płuc i potem na długim wydechu płucnym można sobie dobierać powietrza ustami, wprowadzając je do przełyku i mówić krótkie wyrażenia lub krótkie zdania dość długo, na tyle długo, na ile starcza mi wydechu płucnego. Kiedy uczymy się też oddychania przeponą, nabierać powietrze do przełyku musimy często, bo 7-8 łyżek stołowych, czytaj 70-80 ml. By nie męczyć mięśni międzyżebrowych, oddechowych, zewnętrznych, wewnętrznych, częstym dobieraniem powietrza synchronicznym z tym do ust, uczymy się tego właśnie asynchronicznego. I to są te, no między innymi te korzyści, które sprawiają, że mowa nasza jest społecznie wydolna i nie męczymy się podczas mówienia.
Kolejne pytanie. Wiemy, że centralnym ośrodkiem władzy w naszym organizmie jest mózg, który wszystkie te informacje musi przyjąć, przetworzyć i wysłać. Czy badania nad rolą mózgu w tej nauce są prowadzone? Czy pani jest zaznajomiona z nimi? Ponieważ no, tu słyszymy, że no, każdy z pacjentów podkreśla moc ćwiczeń, prawda? Chrumkanie, laryngofony i tak dalej. Ale tu przecież przeogromną pracę musiał wykonać nasz mózg, żeby to, czego nauczyliśmy się, czy państwo nauczyli się od dzieciństwa nauki mowy, nagle zupełnie inny organ odpowiada za artykulację słów i naszą mowę.
W tej sytuacji artykulacja pozostaje bez zmian. Jedyne, co się zmieniło, to generator dźwięków. Nie mamy krtani, gdzie powstawał głos. Artykulacja, chyba że laryngektomia, czyli całkowite usunięcie krtani, była tak rozległa, że nawet trzeba było się pokusić korzeń języka, o nasadę języka, żeby ją troszeczkę dotknąć, bywa różnie. No to wtedy artykulacja jest zniekształcona, ale to można wyćwiczyć. Nam chodzi tylko o generatora dźwięku. Muszę powiedzieć, że ważne są ćwiczenia, bo one tak bodźcują mózg, aby właśnie zaadoptował się tej nowej roli, nowej funkcji, przełyk konkretnie, jaką będzie tworzył po usunięciu krtani. To jest tak jakby wtórne. Ćwiczę i adoptuję mózg, bo mózg sam w sobie jest nauczony tak, że daje rozkazy na obwód do przełyku, by połykał, by popijał. A teraz musi dać inne. W związku z tym my tymi ćwiczeniami, jakoby uczymy mózg, adoptujemy go do tego, by nam sprzyjał.
Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych?
Tak. Istnieje od 27 już lat. Powstało wtedy, kiedy właśnie ten pan Stasio, o którym na początku mówiłam, wychodził ze szpitala i mówił, że nie poczyta wnukom i tak dalej. Pomyślałam, że nie może być tak, że ktoś, kto wychodzi ze szpitala i nie ma innej pomocy. Musi być ktoś, jakiś mecenas, który roztoczy szeroko pojętą kuratelę nad osobą po laryngektomii. I w mojej głowie już wtedy zaczęła istnieć myśl o tym, by utworzyć stowarzyszenie. Podlaskie, bo jesteśmy z Podlasia. Towarzystwo Laryngektomowanych. 2 lata temu świętowaliśmy jubileusz 25-lecia. 42 turnusy rehabilitacyjne, mnóstwo akcji profilaktyki raka krtani, plakaty, foldery. Foldery też dzisiaj mamy. Co jeszcze? Filmy, turnusy właśnie rehabilitacyjne, współpraca z naszymi przyjaciółmi z Austrii, współpraca z innymi stowarzyszeniami w Polsce. jest ogromnie ważne, by dać komuś wsparcie, ponieważ ja zawsze tłumaczę to, że chirurg laryngolog, dokonując tego cudu, usuwając nowotwór, kaleczy także duszę. Myślę, że bardziej kaleczy duszę niż ciało.
Docieramy do takiego momentu w naszych rozmowach. Rak krtani, a nauka mowy. Całościowe patrzenie na człowieka, tak. A mianowicie no, leczymy ciało i to ciało jest mieszkaniem dla duszy, ale też to są nasze uczucia, to są nasze emocje, czyli cały ten wymiar nie tylko fizyczny, ale również psychiczny i duchowy, intelektualny człowieka. I tutaj prosiłbym panią doktor o kilka słów takiego całościowego podejścia do człowieka. Dzisiaj rozmawiamy o raku krtania, zatem w tym wymiarze tego pacjenta po laryngektomii.
Tak, czyli podejścia holistycznego. Proszę uprzejmie pamiętać o tym, że o tym kosztorysie, o którym mówiłam na początku, że ratowanie życia tyle kosztuje. Nasza dusza kaleczy się znacznie bardziej, zawsze. Przykłady. Po takiej operacji, jak mówię, 37 lat, to jest dość dużo mego udziału, towarzyszenia przyjaznego. Rozpadło się wiele więzi małżeńskich, wiele rodzin. Osoby, które nie mówią i mają tę dziurę w szyi do końca życia, bo tak już będzie, są inaczej, nie zawsze dobrze odbierane przez innych. Ciągle rak krtani, pomimo że staramy się wiele mówić w mediach, ciągle jeszcze jednak jest mało rozpoznawalny, o wiele słabiej niż osoby z inwalidzi ruchu. Dlatego też brak akceptacji, brak zrozumienia dla moich przyjaciół, którzy jadąc autobusem kaszlą, kichają inaczej niż my. Stąd robiące się w autobusie czy w tramwaju puste miejsce wokół takiej osoby. Stąd mój przyjaciel niedaleko Białegostoku, który kupował w sklepie spożywczym jakieś wiktuały dla siebie, zabrakło mu dosłownie 60 groszy. I tłumaczy tej pani, bardzo nieudolnie, słaby był ten głos jeszcze, że on tyle nie ma i że on pójdzie do domku, bo mieszka bardzo blisko i zaraz uiści. A pani do niego, no tak, na wódkę to miałeś. Anna, to nie masz. Więc ja muszę powiedzieć, że mnie to ogromnie irytuje, naprawdę bardzo, kiedy traktuje się moich przyjaciół w ten sposób. Wynika to na pewno z niewiedzy, ale też z takiej środkowo-polskiej, powiedzmy, małej wrażliwości, małej akceptacji, inności jako takiej. No bo te 2500 osób chorujących na raka krtani rocznie, jak podaje piśmiennictwo, to być może jest tylko dla mnie aż. Może jesteśmy zbyt słabo rozpoznawalni, może... I to się wiąże też z tym, że nie wychodzimy z domu, że tracimy więzi z bliskimi, nie nawiązujemy kontaktu. Nam się wydaje, że nie możemy mówić, w związku z tym inni będą nas źle odbierać. Inni myślą, że skoro my nie mówimy, to nie będą nas sprawiać przykrości. I takie zamyka się koło. My staramy się to koło rozrywać, w związku z tym, jak jeździmy na turnusy, to robimy akcję profilaktyki raka. W tym roku byliśmy w Łebie na turnusie rehabilitacyjnym. Zrobiliśmy piękny wieczór pod tytułem Wrażliwość rakiem i wierszem Pisana. Była to promocja tej książki pod tytułem Cały ten rak, która jest swego rodzaju sztambuchem, jest pamiętnikiem pisanym przez 6 moich przyjaciół, pacjentów, w tym 2 małżeństwa i przeze mnie. Jest to książka też pod moją redakcją. Mówimy o nas, pokazujemy, że jesteśmy, że jest to nowotwór, ale że nowotwór oczywiście, jak to się mówi powszechnie, mówimy od dawna, to nie jest wyrok, to jest wyzwanie. Z tym można żyć, z tym trzeba żyć.
Nasze spotkanie dobiega powoli końca. Rak krtania, nauka mowy. No przesłanie państwa do widzów, do widzów, do odbiorców. Pan Lucjan. Paniczko?
No, jak to się mówi, niezbadane są wyroki boskie, no ale trzeba zawsze mieć nadzieję, że jakoś będzie lepiej, nie można się załamywać, bo ja takie przeżyłem najpierw szok, jak się dowiedziałem, że mi trzeba usunąć krtań, ale pomału się z tym oswoiłem. Po operacji nie mówiłem prawie pół roku, ale też nie było tak tragicznie, bo to na kartce się napisało, to teraz przecież są SMS-y, to żaden problem z kontaktem. No ale lepiej, jak to się człowiek już nauczy mówić, wtedy tak można, no lepsze jest życie, no.
Adaśku, a ty?
Właśnie duchowość i po prostu wiara, że po prostu, że można być innym człowiekiem. Moje motto to pomaganie innym ludziom, to pomagam sobie i daje mi to taką siłę, wsparcie i dziękuję Magdzie, dziękuję Ojcze.
Dziękujemy tak, Pani Adamie i Pani Mariola Grochowska.
Trzeba mieć wiarę i miłość. Trzeba wierzyć, że wszystko będzie dobrze. Ja po operacji nie mówiłam 4 miesiące. Bardzo źle się z tym czułam w sobie. Nie wyobrażałam, żeby nie mówić. Ale jak otrzymałam numer do Magdy, szybko pojechałam. Dzięki Magdzie. W ciągu 2 miesięcy nauczyłam się mówić. Trzeba dużo włożyć w siebie pracy. Praca i to ciężka praca, ale trzeba wierzyć, że nie poddawać i iść do przodu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani Mariola jest 5 lat bez krtani, po zabiegu. Pan Adam 2 lata i pan Lucjan 4 lata.
Nie, 3 lata.
3 lata. 3 lata.
30 listopada.
Ale pan 2, pan Adam, tak? Pani doktor, dziękujemy za przybycie do studia. Dziękuję za spotkanie z państwem. Pan Adam zaczął się uśmiechać. Ja też przyzwyczaiłem się do słuchania państwa, bo też od strony osoby, która słucha i dialoguje, też trzeba się przyzwyczaić, jakby nastroić inaczej ucho i oczy przyzwyczaić do innego sposobu.
Mówię, że jak się patrzy na usta, to wtedy lepiej nas rozumieją. A jak ktoś...
Pani Mariolo, proszę się nie przejmować, gdy patrzymy
ja
na usta. Każdemu lepiej się go
rozumieć. Bo ja dużo przez telefon i nie mam problemu z nikim się dogadać. Często rozmawiam z Magdą.
Tak, dziękujemy za przybycie do studia. Rak krtani, nauka mowy. Okazuje się, że jest to możliwe nauczenie się mówić, czyli komunikowania się z drugim człowiekiem. O swoich emocjach, o swoich radościach, problemach. No i też można się dzielić mądrością swojego życia, nie tylko tą związaną z doświadczeniem przeżytej czy przeżywanej choroby nowotworowej. Magdalena Fabczak, logopeda, Mariola Grochowska, Adam Wasilewski, Lucjan Paniczko. Dziękuję państwu za udział w rozmowach niedokończonych. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.